Pan profesor Wiesław Wysocki, profesor historii, nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze.
Panie profesorze, 5 sierpnia, Czarna Sobota, 73 lata temu, Niemcy rozpoczęli rzeź Woli jednego tylko dnia. Bestialsko zamordowali w akcie ludobójstwa 20 tysięcy w kolejne 2-3 dni, kolejne kilkadziesiąt tysięcy, mniej więcej 40 do 60 tysięcy, tak oblicza się skalę tego niemieckiego ludobójstwa na terenie Woli. Wiemy, że mordowana była też Ochota w podobny sposób, ale ta Czarna Sobota na Woli to dzień szczególny, dlatego chciałbym, byśmy powrócili do tego, co stało się 73 lata temu.
No to rzeczywiście jest jeden z najbardziej mrocznych, czarnych dni, a początkujących właściwie te czarne dni dla dzielnicy, która właściwie przestała istnieć. Zwłaszcza jak się spojrzy na zachowane na taśmie filmowej miasto w tej części z tylko pozostawionym pośrodku w tej kamiennej pustyni kościołem, to jest widok przerażający. A wiadomo, że pod tymi gruzami znaleźli się mieszkańcy tej dzielnicy. Także to pozostaje dzisiaj nam jako najtragiczniejszy moment powstania i jednocześnie trzeba powiedzieć, że przez długi okres czasu jakby spychano to w niebyt, w niepamięć, jakby bano się dotknąć tej rzeczywistości. Wprawdzie Wola ma swoje piękne upamiętnienia w różnych miejscach. Głazy pamięci, głazy będące świadectwem, że nie przestaną myśleć i dbać o zbiorową pamięć tych, którzy zginęli, ale w gruncie rzeczy w świadomości codziennej mieszkańców miasta właściwie to nie pozostawiło jakichś głębszych śladów. Wola była gdzieś tam z boku całego powstania.
Panie profesorze, na wieść o powstaniu Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz, który brzmiał tak: każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Później Reinefart, który po wojnie był burmistrzem w jednym z niemieckich miast i miał się całkiem dobrze, to ten zbrodniarz żalił się, że ma więcej ludzi do rozstrzelania niż amunicji.
Tak, to jest ta rzeczywistość, która pokazuje, że odpowiedzialność za zbrodnię popełnioną, zbrodnię najcięższą, ludobójstwo, nie została nigdy ukarana. Co więcej, Ci zbrodniarze, którzy ją popełnili, byli później szanowanymi obywatelami w Republice Federalnej Niemiec. No co więcej, dwie amnestie, jakie w Niemczech były dla hitlerowców, dla nazistów, dla tych, którzy związali się tak mocno z Hitlerem i byli uczestnikami zbrodni, właśnie dotyczyły takich ludzi jak tenże zbrodniczy Reinefart. I to jest jakby dowód, że denazyfikacja w Niemczech była wyjątkowo pobieżna, dotyczyła tylko pewnych sfer, a przecież jeżeli się pamięta, że Republika Federalna Niemiec w 70% w dyplomacji miała swoich zbrodniczych dyplomatów z poprzedniego okresu. No to i w innych sferach także było podobnie. To jest ten efekt, który także dzisiaj zbieramy, bo do tego dochodzi jeszcze element, o którym trzeba pamiętać, że zaczęto z czasem używać określenia naziści jako nazwa tych, którzy byli sprawcami tych zbrodni. To zostało odłączone od narodu niemieckiego, który przecież tę zbrodnię popełnił.
No właśnie, i to dzisiaj także jest taką ością w gardle przynajmniej części Niemców, również w wymiarze takim, powiedziałbym, politycznym, bo jeżeli ZDF, czyli Narodowy Kanał Telewizji Niemieckiej, mówi, że nie zamierza przepraszać w związku z procesem pana Tandery za polskie obozy koncentracyjne, bo już wielokrotnie przepraszało, to jest jakieś kuriozalne tłumaczenie, że nie zamierza przepraszać, bo wielokrotnie przepraszano, ale może wielokrotnie później, po tych przeprosinach, cały czas tak pisać. Niemcy prowadzili od jakiegoś czasu taką politykę rozpływania się tej odpowiedzialności za Holokaust, za zbrodnie, za ludobójstwo. I dzisiaj okazuje się, że w zasadzie Polska, zdaniem przynajmniej części Niemców, miałaby uczestniczyć w tych zbrodniach, bo tutaj działali Polacy, a po stronie niemieckiej działali naziści, nie Niemcy.
Tak, to jest, przy czym to nie jest tylko przypadkowy incydent, to nie jest przypadkowy jakaś zbieżność okoliczności, tylko to jest świadoma polityka historyczna Niemiec, którą zapoczątkował już w 1949 roku pierwszy kanclerz Konrad Adenauer, który zaczął nawiązywać relacje z Żydami w 1953 roku, podpisał z Ben Gurionem, pierwszym premierem Izraela, porozumienie, za które Niemcy zapłacili ponad 100 miliardów dolarów, że właśnie będzie się wyraźnie przesuwało z akceptacją środowisk żydowskich, syjonistycznych zwłaszcza, odpowiedzialność z Niemców na nazistów. I efektem tego jest, że czasem w pismach amerykańskich, izraelskich pojawiają się głosy o tym, że trzeba przypominać nazistom, Polakom, Łotyszom, Czechom i innym, że mają swoją odpowiedzialność za ludobójstwo, za Holokaust, ale nie pada tam określenie nigdy o Niemcach. I to jest ten element, który Adenauer zaplanował, że po 50 latach, czyli długo po jego śmierci, to przyniesie realne korzyści. To przynosi realne korzyści. I w najlepszych snach ja nie przypuszczałem, że Niemiec odważy się powiedzieć polskie obozy koncentracyjne, bo to nie jest niewiedza. To może być właśnie efekt tej polityki, który ma swoje odbicie w mediach amerykańskich, francuskich, brytyjskich, ale nie w niemieckich. To jest po prostu test, na ile można sobie wobec Polaków pozwolić i kiedy wreszcie będzie można wprost napisać, że to oni wywołali II wojnę światową, to oni likwidowali społeczność żydowską, cygańską i że mieli bardzo niecne zamiary wymordowania społeczności niemieckiej, bo efektem tego dalszym będzie właśnie coś takiego. I w tym dziele przestępczym, takim antypolskim, niestety Niemcy znajdują swoich popleczników, także w Polsce, którzy próbują na różne sposoby wspierać tak zwanych Europejczyków niemieckich, by w imię dobrych relacji politycznych nie w żaden sposób nie narazić wzajemnych stosunków.
Takie poplecznictwo w Polsce to jest chyba coś najgorszego, zwłaszcza, że robią to nawet byli ministrowie z rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Dokładnie tak. Łącznie z tym, który był od spraw zagranicznych i parę innych funkcji pełnił. Okazuje się, że ten arcypatriota, kiedyś mówiono też arcyłotr, bo mieszało się to określanie tego bractwa spod znaku Targowicy. Oni sami nazywali się arcypatriotami, a wszyscy inni nazywali ich arcyłotrami. I to chyba dzisiaj mamy tak bardzo mocno odrodzone w naszym społeczeństwie, że na narodzie wyrosła taka zgangrenowana część, która się po prostu obnosi po Europie i sprzedaje jak ladacznica.
Panie profesorze, a czy jesteśmy w stanie osiągnąć, żeby Niemcy dali Polsce to, co się należy z racji ludobójstwa, z racji strat, z racji grabieży? Niektórzy mówią, że jedź do Niemiec, znajdziesz tam meble babci czy dziadka, bo mnóstwo zostało skradzionych z Polski dzieł sztuki, do tej pory niezwróconych. Mówi Jarosław Kaczyński, Polska nie wyrzekła się nigdy reparacji wojennych.
Panie ojcze redaktorze, jest gorzej. My nie zmusiliśmy Europy, by wymusiła na Niemczech zmianę konstytucji. Dzisiaj tereny zachodnie Rzeczypospolitej według konstytucji niemieckiej są terenami, na których rodzą się Niemcy. I wystarczy z ich strony deklaracja i cały szereg przepisów jeszcze z okresu hitlerowskiego III Rzeszy obowiązują w prawodawstwie niemieckim. Łącznie z tym, że jest także odpowiedzialność zbiorowa może warto by się zastanowić, czy prawodawstwo niemieckie jest demokratyczne.
No właśnie.
Bo u nas się szuka. Natomiast przyznam się, że nie umiem. Prawnicy twierdzą, że nie zostały dopełnione elementy, które by, jak chcą Niemcy, zdejmowały z nas możliwość skutecznego domagania się.
Ale poruszenie, panie profesorze, po stronie Niemiec już jest, bo już pojawiają się oficjalne głosy, nie, już wszystko uregulowane, już jest wszystko dobrze. Taka reakcja też świadczy o tym, że próbują narzucić narrację, to znaczy, że jest pewna obawa o to, że ten temat jednak stanie mocniej ze strony polskiej, zostanie postawiony, ale też równocześnie mówienie o reparacjach przypomina, Niemcy to wy wywołaliście drugą wojnę. Niemcy to wy dokonywaliście ludobójstwa. Niemcy to wy ponosicie odpowiedzialność.
I to musi być kontynuowane. My w Polsce w interesie historii, choćby samej wiedzy, ale także i tego, co nazywamy racją stanu, powinniśmy zadbać, by taki rachunek móc przedłożyć. I jak wyłożymy taki rachunek, będziemy wtedy mogli wiedzieć, jak to się bilansuje. I czy rzeczywiście Niemcy nie są nam nic winni. Jeżeli 45 miliardów dolarów zostało wyliczone tylko w okresie, kiedy prezydentem Warszawy był świętej pamięci Lech Kaczyński. Wtedy wykazano, że za zniszczenia materialne taka należy się od Niemiec nam suma. To jeżeli dodamy inne miejscowości, inne miejsca i zagładę ludności polskiej.
O to chodzi.
To możemy się wtedy przekonać, czy Niemcy rzeczywiście nie mają wobec Polaków żadnych zobowiązań.
Bardzo dziękuję, pan profesor Wiesław Wysocki, historyk, działacz społeczny, nauczyciel akademicki, nasz gość. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.